Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Ogród to miejsce, w którym spędzamy od wiosny, zwłaszcza coraz więcej czasu. Zima to był dobry czas na takie planowanie czy przemyślenia różne, dokształcanie się także. No a teraz jest czas, by przejść już do konkretnych prac. Mówiliśmy wcześniej, jak zaplanować ogród i jakie są polskie ogrody. Dziś już konkretnie powiemy, jak zrobić skalniak, ścieżki, oczko wodne i inne bardzo ważne elementy w ogrodzie. Zapraszam do 15.
Ekosfera.
Gościem w studiu jest Piotr Gwoździń, właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My rozmawialiśmy wcześniej o ogólnych zasadach planowania ogrodu i to przypomnijmy może, że w zgodzie z naturą, czyli wykorzystać te naturalne elementy, które są w ogrodzie, czyli różnorodność terenu, wzgórki, kamienie i tak dalej. Mówiliśmy także, że polskie ogrody to wciąż jeszcze najczęściej tuje. Ścieżki z polbruku też, gdybyśmy mieli przyglądać się tym ogrodom. I że powoli wracamy też do warzywników w zasadzie, powoli, bo był taki okres, kiedy całkowicie ten ogród nasz stawał się rekreacyjny. No i wracamy też powoli do starych kwiatów. No a dzisiaj porozmawiamy już o konkretach, czyli po oczyszczeniu ogrodu, taką może najważniejszą rzeczą, od której zresztą wszyscy zaczynają i powinni zaczynać, to są ścieżki i podjazdy, podstawowe elementy. I no wiemy, że ścieżki to jest o tyle ważny element, że dzięki nim w bardzo łatwy sposób i bezpieczny będziemy mogli docierać do ulubionych i najczęściej użytkowanych fragmentów ogrodu. I jak to jest z tymi ścieżkami? Powiedzmy na razie ogólnie, bo kiedyś w Rosji, jak planowano ścieżki na osiedlach, był to ostatni element, który się robiło, dlatego że puszczano ludzi przez jakiś czas na trawniki i te trasy, którymi najczęściej wydeptanymi właśnie przez różne osoby, to na tych trasach robiono ścieżki czy dróżki. W naszym ogrodzie nie musimy chyba czegoś takiego robić.
Powiem szczerze, to zależy oczywiście od funduszy, bo dom jest rzeczą najważniejszą. Ale te ścieżki, czyli nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie tak zwane komunikacyjne, rzeczywiście są rzeczami najistotniejszymi, ponieważ bez względu na porę roku, czy mamy zimę, czy mamy lato, z tej nawierzchni korzystamy przez cały rok. Ja bym tylko podpowiedział może taki element przed tymi powierzchniami utwardzonymi. Jest jeszcze temat odprowadzenia wody. Tutaj jak gdyby osoby, które mają dom i z dachu płynie woda, poprzez rynę jest odprowadzana w dół na swój własny teren. I tutaj są jak gdyby dwie szkoły. Jedna szkoła to są tak zwane rynny otwarte, że ta woda ścieka naturalnie. I druga metoda to jest taka, że staramy się sprowadzić to odprowadzenie wody pod ziemią. Ze względów prawnych jest taki wymóg, że w mieście wodę musimy odprowadzić na swój własny teren. Nie możemy tą wodą zaskoczyć sąsiada, że jak gdyby przekazywać tą wodę jeden drugiemu. Naszym obowiązkiem jest tą wodę jak gdyby rozprowadzić na własnym terenie. Jeżeli ta woda laje się z tych rynien na nasz ogród, to jest ok, tylko mamy taki problem, że zaczynamy chodzić jak gdyby po tej wodzie, że te ścieżki, które znajdują się wokół naszego domu i ten podjazd, może być sytuacja, że nam to cały czas jest zalewane i cały czas jak gdyby wokół domu mamy mokro.
A zimą, jeśli topnieje śnieg i potem nagle ściśnie, to mamy po prostu
lodowisko.
Czyli nie ścieżki i nie podjazdy, tylko jednak odprowadzenie wody.
Tak jest.
Najpierw pierwsza rzecz.
Tak jest. Również obserwujemy swój dach tak naprawdę, ponieważ na dachu gromadzi się śnieg i mamy sytuację taką, że czasami ten śnieg potrafi gwałtownie spaść i też jak gdyby nam to powinno sugerować, gdzie ten śnieg spadnie, po pierwsze, po drugie, gdzie my go gromadzimy. Lepiej jak gdyby przewidzieć sytuację, gdzie ten śnieg będziemy odrzucać. Spotykam się z tym, że klienci tak robią to nawierzchnie, że ewentualnie mają możliwość składowania tego śniegu. Niektórzy przewidują, gdzie ten śnieg można zrzucić, zmagazynować, gdyby jego się pojawiło nadmiar, ale również jeżeli widzimy, że będzie nas czekało odśnieżanie, żeby ta powierzchnia nam raczej ułatwiała tą sprawę, a nie utrudniała. Następny taki może detal, nachylenie tych płaszczyzn. Jeżeli wiemy, że składujemy śnieg, to jeżeli mamy nachylenie, w momencie, kiedy on się topi, to widzimy, czy on będzie spływał nam pod nogi, czy będzie spływał na trawnik. Najlepszym, optymalnym rozwiązaniem jest takim, żeby przewidzieć, że śnieg, który jest zgromadzony na jakiejś kopie, na jakiejś zaspie, topiąc się, spływa po prostu na trawnik łagodnie, a nie nam pod nogi. Nasza nawierzchnia utwardzona powinna być cały czas jak gdyby sucha, bezpieczna do chodzenia dla dzieci i suchą nogą powinniśmy dojść do domu, czy latem, czy zimą.
Zaczniemy oczywiście zaraz konkretnie może o tych ścieżkach, natomiast jeszcze wróćmy tutaj do podjazdów, bo podjazd jest to taka rzecz, którą chyba lepiej, żeby jednak wykonał fachowiec, dosyć trudna i potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, bo ścieżki to sobie różne rodzaje możemy zrobić, powiemy sobie za chwilę o tym jakie. Natomiast właśnie co do podjazdów, lepiej zlecić to chyba fachowcom.
Wykonanie tak, trzeba sobie dać sprawę, jak to będzie obciążone. Czy będzie do nas wjeżdżała na przykład firma zbierająca śmieci, czyli śmieciarka będzie wjeżdżała, która ma tam swoje obciążenie. I jeżeli zrobimy te obciążenie, dopasujemy tylko do samochodów osobowych, możemy się zdziwić, że nie wytrzymuje nawierzchnia obciążenia samochodów ciężarowych. Możemy planować, że przyjedzie samochód, nie wiem, z meblami. I w tym momencie też kwestia obciążenia. Uważam, że powinni to zrobić profesjonaliści, ale od razu trzeba im powiedzieć, że ma być to przystosowane do wjazdu samochodów ciężarowych, do dużego obciążenia. Najlepiej wtedy prosić o gwarancję. Spotkałem się parę dni temu z sytuacją taką, że klientka sobie nie zdawała sprawy z tego, że samochód ciężarowy będzie do niej wjeżdżał i że wykonawca planuje zrobić to owszem tanio, ale pytanie było, czy będzie to dostosowane do wjazdu samochodów ciężarowych. W momencie, kiedy przy takiej rozmowie o tym napomknąłem, zrobiła trochę większe oczy i rzeczywiście powiedziała, że jednak porozmawia z wykonawcą, bo to rzeczywiście jest istotna sprawa, żeby nie okazało się, że na nowo wybudowanej nawierzchni wjeżdża samochód ciężarowy, robi kolejny. Wykonawca mógłby zasugerować, że nic na ten temat nie było wcześniej mowy, on zrobił tak, jak trzeba było, jest tanio, a tanio nie zawsze znaczy dobrze.
Czyli zostawmy lepiej podjazdy, tego typu rzeczy bardziej skomplikowane fachowcom, natomiast no już za ścieżki takie typowe, dekoracyjne, dróżki możemy zabrać się sami. No i jakie powinny być to ścieżki? Na pewno po to są ścieżki w ogrodzie, żebyśmy mogli w szybkim tempie dojść do miejsca, do którego chcemy dojść, prawda? To jest jedna rzecz. Na pewno powinny być wygodne czy szerokie?
Wszystko zależy od potrzeb. Jeżeli uważamy, że nasza nawierzchnia prowadzi nas do jakiejś drewutni, która jest gdzieś po drugiej stronie ogrodu i uważamy, że będziemy nawet zimą musieli z tego korzystać, bo tam znajduje się drewno, węgiel czy jakieś przedmioty, które potrzebujemy zimą, to taka nawierzchnia powinna być utwardzona tak jak nawierzchnia podjazdowa. To musi być bezpieczne. Wiadomo, że zimą czy w okresach wiosennych ziemia jest w stanie namakać, mogą się robić kolejny, więc musimy sobie uzmysłowić, do czego nam ta ścieżka jest potrzebna. Na siłę też nie widzę sensu robienia nawierzchni takich ścieżek z polbruku, ponieważ jeżeli ktoś ma jakąś altanę wypoczynkową, która i tak jest używana tylko latem i do tej altany musi prowadzić szeroka aleja z polbruku, to w sumie mam wrażenie, że tyle tego betonu w ogrodzie nie jest dobrym rozwiązaniem. Można tu posilić się tylko zaznaczeniem tak zwanych płyt imitujących piaskowiec, na przykład betonowe, które są rozrzucone lekko w ogrodzie i one sugerują nam tylko tą ścieżkę. Jest to pewien taki walor estetyczny w trawniku, który no, przyjemnie na to spojrzeć, popatrzeć. Spotkałem się z tym, że klienci tak rozkładali ten kamień, żeby akurat trafić nogami i omijać trawę. Oczywiście powiedziałem, że trochę to się mija z celem, bo sama frajda jest chodzić po trawie, a to ma tylko być pewnym dodatkowym elementem estetycznym w ogrodzie.
Natomiast jeszcze a propos ścieżek i a propos planowania tych ścieżek, musimy pamiętać o tym, że w ogrodzie rosną drzewa. Jeżeli rosną drzewa, to raczej lepiej, żeby te ścieżki gdzieś nie biegły bardzo blisko, zwłaszcza korzeni tych drzew. Dlatego, że jeżeli później nam te korzenie zaczną wrastać na ścieżkę, to może być problem. Więc na wszystkie takie elementy musimy zwrócić uwagę przy budowie czy projektowaniu ścieżek. Albo na przykład szybko rosnące rośliny, krzaki. Może być tak, że będą nam później tę ścieżkę zarastać.
Ależ oczywiście.
To są takie rzeczy, na które nuance, ogólnie tak. Natomiast już teraz przejdźmy do tych rodzajów ścieżek, o których już trochę powiedzieliśmy. Najłatwiejsza podobno do wykonania jest ścieżka z płyt chodnikowych.
Płyty chodnikowe w kolorze szarym zyskują.
Takie tradycyjne, kwadratowe.
Tak, tylko że one mogą być różnie względem siebie ułożone, bo na przykład można je rozłożyć symetrycznie w linii prostej. Jeżeli między nimi zrobimy odstęp, załóżmy kilku centymetrów, w tą szczelinę możemy wówczas posadzić rojniki, czyli rośliny niskie, zadarniające. One mogą tak obrosnąć krawędzie tych płyt, że te płyty jak gdyby są mało widoczne. Często jest to stosowane w ogrodach, żeby aż tak mocno nie podkreślać tych ścieżek, bo ścieżki wynikają po prostu z potrzeby. Czasami można też je podkreślić, ale to jest kwestia...
Kwestia gustu naszego.
Kwestia gustu, dokładnie tak. Dokładnie tak.
I też trochę wygody, bo wiadomo, że taka ścieżka obrośnięta no, może być trochę trudniejsza do chodzenia, prawda?
Taki pomysł na przykład często stosowany polega na tym, że ścieżka jest jak gdyby krawędzią rabaty, gdzie po jednej stronie właśnie mamy rabaty z roślinami. Oczywiście przewidujemy, żeby przy samej ścieżce były to niskie rośliny. Natomiast po drugiej stronie już występuje trawnik. Pozwala to w ten sposób, że w momencie, kiedy mamy ten trawnik i chcemy go skosić, to korzystamy z tej nawierzchni utwardzonej i jeżdżąc kółkiem kosiarki po tej nawierzchni utwardzonej, sprawnie kosimy ten trawnik. Więc w ogrodzie trzeba stosować takie rozwiązania, które ułatwiają nam życie.
Ścieżka z kamienia. Czy z kamieni takich, bo też spotykamy
kociołby,
właśnie brakowało mi tego słowa, kociołby tak zwane.
Owszem, zdarza się przed budownictwem takim charakterystycznym, takim starodawnym stosowanie tego typu nawierzchni. Nie jest ona za bardzo praktyczna siłą rzeczy, znaczy jeżeli to jest podjazd, bo to czasami są rozbudowane te chodniki, że to łączą się chodniki razem z podjazdami, z tymi ścieżkami, jest to ten sam rodzaj tworzywa zastosowany, więc nie jest to za bardzo praktyczne, chodzić po tym trudno, panie w szpilkach mają problem, jazda kosiarką po tym, przeprowadzenie nawet kosiarki po tym, gdzie to wszystko drga, nie jest to praktyczne, chociaż ma swój urok. Kwestia, że można zastosować jakieś fragmenty z tych kociłbów, żeby podkreślić klimat tego grodu, tego miejsca, tej rabaty akurat. Także...
Natomiast nie jest, pamiętajmy, że nie jest to zbyt wygodne.
No na pewno nie. Kwestia gustu, kwestia co kto lubi, ale no nie jest to zbyt efektywne, jeżeli chodzi o użytkowanie.
Ścieżki żwirowe.
Mniej więcej taka nawierzchnia powstaje w ten sposób, że podbudowa występuje z tak zwanego żwiru zaglinionego, co umożliwia bardzo mocne ubicie tego i na tą nawierzchnię jest rozsypywany jak gdyby gryz, który można jak gdyby jeszcze dobić. Takie ścieżki są stosunkowo, są tańsze w wykonawstwie, jeżeli chodzi o robociznę i o materiały. Stosowane jest na przykład w Białymstoku na plantach. Krawędzie można wtedy wykonać, są i plastikowe obrzeża, są i stalowe obrzeża. Można wówczas...
Mówimy o krawężnikach.
O krawężnikach, tak, które muszą to trzymać, ponieważ to by się nam i rozjechało,
rozmyło.
No właśnie,
czyli minusem jest to, że taka ścieżka się rozpływa później na kolejne części. Jeżeli nie ma tych krawężników, to jest minusem.
Tak, pamiętajmy o tym, że muszą być krawędzie, które trzymają nam konstrukcję tej ścieżki, że ona nam się nie rozjedzie. Także o obrzeżach trzeba pamiętać, chociaż tak zwane krawężniki, to można troszeczkę je pominąć, stosując bordery, tak zwane są plastikowe, są stalowe, które są bardzo cieniutkie i patrząc na nie jak gdyby z góry, to jest kwestia tylko szerokości 1 cm i one służą tak naprawdę do tego, żeby ten podbruk trzymać. Ja się spotkałem z tym, że one są również stosowane do rozdzielania, to właśnie bordery, do rozdzielania różnego rodzaju atrakcyjnych nawierzchni w ogrodzie, ale mam wrażenie, że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie, ułożenie kamienia przy kamieniu, które rozdzielają te nawierzchnie, żeby się ze sobą nie mieszały. Te żwirowe to są takie trochę może z przymusu kwestia kosztów. Czasami taka podbudowa się robi z myślą, że w przyszłości na tym właśnie się zastosuje polbruk. Do przemyślenia.
Kolejna ścieżka, ścieżka z drewnianych plastrów. No drewno zawsze ładnie wygląda w ogrodzie i ze wszystkim się dobrze komponuje. I takie ścieżki są fajne, natomiast nie wiem, czy one są praktyczne, bo wyobrażam sobie, że jeżeli nie mamy tego drewna zaimpregnowanego czy zadbanego, to po prostu tam może być ślisko.
Bo tam jest ślisko, nie tyle co może być, tylko jest ślisko. Myślę, że takie ścieżki są dobre dla oka, natomiast pod względem praktycznym nie są za bardzo, więc albo rozpatrujemy praktyczność, że jeżeli potem często będziemy je stosować, to potem kątem nie są praktyczne, ale jeżeli chodzi o estetykę wizualną, taką, takie efekciarstwo, jak najbardziej, jeżeli nam się to podoba, jest okej. Rzeczywiście tego typu użycie materiału drewna, które leży na ziemi, niestety skutkuje tym, że za parę lat drewno nam zacznie się kruszyć, gnić.
Nawet jak będziemy o nie dbać, impregnować i tak dalej.
Kwestia
jest to
leży...
problem, bo to jest no drewno, to wiadomo mech, prawda? Wszystkie różne inne glony i tak dalej.
Leży to niejako, deszcz pada, tak, leży, gnije. No nie da się tego tak zaimpregnować, żeby to nie miało styczności z wodą. Leżąc na ziemi niestety nabiera tej wilgoci i zaczyna się to kruszyć. No mówię, widowiskowe jest, ale nie jest za praktyczne.
Najbardziej praktyczna, najprostsza, najlepsza, co w takim razie, która ze ścieżek?
Płytki chodnikowe są dobrym rozwiązaniem, tylko to trzeba, że tak powiem, polubić i umieć, że tak powiem, przewidzieć ich zastosowanie. Tak jak mówię, można je względem siebie poprzesuwać, rozsunąć, dodatkowo pomiędzy szczeliny coś zastosować, wówczas one wyglądają bardziej widowiskowo, chociaż są w tym momencie najtańszym rozwiązaniem. Owszem, nie kładzie się ich bezpośrednio też na ziemię. Warunki atmosferyczne powodują, że ziemia się spod spodu wypukuje, zapada i tak dalej, one się krzywią. Mimo wszystko trzeba pod te płytki robić kopodbudowę suchego betonu i wtedy je poziomując się układa, żeby to było trwałe. Także to też wymaga jednak trochę nakładów.
Czyli w zasadzie nie ma złotego środka, złotej ścieżki.
Gdyby była złota ścieżka, to wszyscy byśmy mieli takie złote ścieżki. A ponieważ nie jest to jednoznaczne, każdy ma taką, jaką sobie wykona.
My za chwilę do rozmowy wrócimy. Teraz piosenka.
Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché. La porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine quand ses me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma Dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de
thank you.
Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
Wracamy do rozmowy o ogrodach. Mówiliśmy wcześniej o rodzajach ścieżek, teraz porozmawiamy o żywopłotach. Gościem jest Piotr Gwoździ, właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Białymstoku. Żywopłot to dosyć ważna rzecz po ścieżkach także. Dlatego, że zazwyczaj ogród jest takim naszym azylem. Potrzebujemy takiego miejsca, żeby gdzieś się oddzielić od sąsiadów. I w zasadzie chyba w każdym ogrodzie jest albo płot, albo żywopłot, prawda? Co lepsze?
Ja myślę, że troszeczkę przesadzamy z tymi żywopłotami. To znaczy, żywopłot to jest trochę uzewnętrznianie naszego podejścia do innych ludzi, czy do sąsiadów, czy do innych osób. Owszem, żywopłoty pełnią pewne role. Jeżeli mamy drogę, która się kurzy, to chcemy się osłonić przed kurzem. Ale prowadzenie żywopłotów na wysokości kilkumetrowe, no to trochę mam wrażenie odzwierciedla naszą duszę. Powiedzmy, że zamieniamy nasze ogrodzenie po prostu na żywe ogrodzenie. Różnica no, tylko polega na materiale, natomiast efekt uzyskujemy ten sam. Z roślin może jest ten plus, że to jest zielone. Minusem jest to, że niestety nad tym trzeba popracować, żeby to wyglądało.
Dobrze, płoty na razie sobie zostawimy, same płoty. Natomiast właśnie porozmawiajmy trochę o tych żywopłotach. Jakie rośliny najlepiej nadają się na żywopłoty?
Zróbmy najpierw podział. Są liściaste żywopłoty i są iglaste. Jeżeli chodzi o te liściaste, najpopularniejszą rośliną kiedyś z osiedli, jaką pamiętamy, zwany liguster, roślina jest bardzo mocna, dorasta do 2 metrów, do 3 metrów wysokości nawet niekiedy. Jeżeli jest co roku cięta, to naprawdę można z niej robić finezyjne kształty. Owszem, jest jednorodna kolorystycznie, bo to jest zielony kolor. No ma czarne owoce i tyle.
Czyli
tak
ściągnie
naprawdę
nam ptaki prawdopodobnie.
Tak, 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 tak można powiedzieć. Natomiast no, urokliwość tej formy żywopłotu to się sprowadza do bryły tak naprawdę. Tutaj nie mamy różnorodności. I druga sprawa, niestety liguster jest rośliną pracochłonną, czyli przyrost ma tak duży, że nawet niekiedy w ciągu roku powinniśmy go 2 razy przyciąć. Więc jest pracochłonny, no i trzeba coś z tymi resztkami zielonymi też robić. Więc pod kątem ekonomicznym są rośliny, które powiedzmy nie wymagają aż takiej pracy.
No właśnie, i jakie to są rośliny?
Więc jeżeli mówimy już o liściastych, mogą być to derenie, mogą być pęcherznice kalinolistne, mogą być też berberysy. Kwestia doboru tych poszczególnych odmian w tych gatunkach, to powinna mieć miejsce wtedy, kiedy wiemy, ile miejsca możemy na to poświęcić. Jeżeli mamy dużą szerokość od ogrodzenia, to bardzo wiele możemy zastosować różnych tych gatunków. Jeżeli mamy wąsko miejsce, a długo, no to tutaj powinniśmy się zastanowić, co jest rośliną rosnącą w kolumnę. Praktycznie te wszystkie rośliny liściaste wymagają cięcia. Liściasta roślina ma to do siebie, że rośnie owszem szybko, ale nie cięta powoduje to, że jest giętka, poprzez śnieg może się po prostu połamać. Cięcie powoduje usztywnienie roślin, więc tak naprawdę liściaste wymagają cięcia.
Niektórzy lubią takie żywopłoty zrobione z bluszczu, czy z wina na przykład. To kiedyś jeszcze w starych domach takie właśnie były, bo to wino pięknie wyglądało, zwłaszcza jesienią, kiedy się zaczynało przebarwiać. No i też szybko rośnie. Na czymś ten bluszcz się musi, tak, konstrukcja trzymać, no ale załóżmy, że mamy ten płot.
Rzeczywiście to jest najszybciej, że tak powiem, możemy zrobić żywopłot, że tak powiem, z roślin pnących. Z tym, że pnącza jak gdyby zakrywają nam powierzchnię, którą nam wyznacza konstrukcja, więc konstrukcja jest jak gdyby wysokością daną i wyżej jak gdyby ta roślina nie wyrośnie. Winobluszcz no, ma to do siebie, a w ogóle podejście klientów jest taki, że najlepiej by każdy oczekiwał od rośliny, żeby rosła jak najszybciej, zajęła docelową wielkość i później się zatrzymała.
Mm-hmm. I mało było przy niej pracy, nie trzeba
tak
było
jest, ścinać. Ale tu problem się pojawia wtedy, kiedy ta roślina się rozpędza. Pamiętajmy o tym, że rośliny mają przyrost względem swojej masy zielonej. Czyli to nie jest tak, że roślina co roku rośnie o tyle samo, tylko ona powiększając się, przyrost ma coraz większy. A jeszcze jak zadbamy o tą roślinę, to ona będzie nam po prostu rosła w oczach. Więc jeżeli sadzimy rośliny szybko rosnące, wiedzmy o tym, że ta roślina się nam tak naprawdę będzie rozpędzała. I jeżeli w przyszłości chcemy mieć mniej pracy, to powinniśmy pomyśleć o roślinach wolniej rosnących. Co prawda do efektu docelowego musimy wtedy dłużej zaczekać. Coś za coś.
To teraz iglaste, powiedzmy. No wspomnijmy te tuje, bo podejrzewam, że choćbyśmy proponowali dużo różnych ciekawszych roślin na żywopłot, to jednak większość z naszych słuchaczy raczej myśli o tych tujach.
Tak.
Nie muszą być wcale takie dwumetrowe czy trzymetrowe, prawda?
Ale oczywiście, że nie. Są odmiany tuji, które rosną raptem do 1,5 metra wysokości, także wolno rosnąc jest taka odmiana tuji, nazywa się Miki, naprawdę rośnie niska, jest w kolorze najpopularniejszej, szmaragd tak zwanej. I w sumie są i takie, które szybciej rosną od tego szmaragda, są takie, które rosną wolniej od tego szmaragda. Wybór jest w tym momencie tych odmian szerszy, ale ta tuja szmaragd, którą na co dzień praktycznie wszędzie ją spotykamy, no zyskała największe grono wielbicieli, a to dlatego, że ma soczysty kolor, tak jest bezproblemowa, przyrost w miarę rozsądny i dlatego tak jest często stosowana. Chociaż uważam, że z mojego punktu widzenia ja już się tą tują trochę przejadłem. Nowością, która została wprowadzona i to jest odkryta przez Polaka w sumie, wprowadzona na rynek kilka lat temu, to jest odmiana, nazywa się Golden Szmaragd. Klienci gdyby oczekiwali, że zamiast zielonego, żeby pojawił się inny kolor. Czerwienie niestety w iglastych się nie uzyskuje, więc mieliśmy do wyboru albo srebrny, albo żółty. Więc wynalazł się, że tak powiem, został odkryty żółty kolor. Wygląda jak w ulistnieniu, jak ten szmaragd zielony, ale jest po prostu żółty. Przez cały rok jest roślina żółta, jest bardzo ładna. Owszem, jest w tej chwili jak gdyby ona droższa siłą rzeczy, bo w branży roślinnej odkrycie, które się dopiero jak gdyby
wprowadzane jest na rynek.
Tak jest, która się pojawi, że tak powiem, na rynku i zdobędzie jakąś popularność, to niestety są to lata. Bo w tej branży nie da się na 3 zmiany wyprodukować roślin, to po prostu musi urosnąć.
Jeśli chodzi o iglaste krzewy, czy no coś na żywopłoty, to co jeszcze?
Można pomyśleć, niestety w niełaskę wpadły takie odmiany jałow. Cisy tak, wolniej rosną. Z pewnej odległości perspektywy są nie do odróżnienia nawet od tuji. Cisy mają swoje plusy i minusy, znaczy dobrze znoszą cień. Też są odmiany, które o pokroju kolumnowym. Też się dobrze z nich wycina różnego rodzaju bryły geometryczne, więc to są ich jak gdyby zalety. Minusem w stosunku do tuji jest to, że rosną wolniej. To jest taki minus, a przez to są droższe jak gdyby w zakupie, więc...
No minus, który może być plusem, bo jak rosną wolniej, to też wymagają trochę może mniej tego przycinania.
Też chorują troszeczkę powiedzmy bardziej jak tuje. Pojawia się tam miseczник, więc no, do rozważenia.
Tuja, cis, co jeszcze?
Jałowce. Są jałowce wirginijskie, które niestety w naszym regionie popadły w chorobę, chorują. No i już przestały się
cieszyć. Bo to nie są typowe jałowce, które niektórzy wykopują z lasu i przynoszą sobie do ogródka.
To nie są te. Ja mówię o odmianach, które są w kolorze srebrnym. Takie najpopularniejsze, co też bardzo dużo osób ma na swoich działkach, to są odmiana Skyrocket, odmiana Blue Arrow. Różnią się tym, że Skyrocket jest trochę szerszy, odmiana Blue Arrow jest troszeczkę węższa, ale jedna i druga odmiana zaczęły chorować i przez to jak gdyby no, klienci się od nich odsunęli. Zwłaszcza jeżeli ktoś miał posadzone kilkadziesiąt sztuk w jednym rzędzie, nie wygląda to zbyt dobrze. I tu jeszcze jedna uwaga. Gdybyśmy mieli ten żywopłot zróżnicowany z różnych roślin, w przypadku, kiedy się pojawia jakaś plaga, że tak powiem, to nie mamy sytuacji, że nam cały żywopłot jak gdyby popadł w ruinę. To może być tylko fragment. I łatwiej nam jest zapanować na te fragmenty
niż na całość.
I łatwiej
wymienić i nawet mniej kosztów. A co zrobić, tak wracając jeszcze do płotów i do żywopłotów? Co zrobić, jeżeli tego żywopłotu tak naprawdę nie chcemy mieć, ale mamy płot, no może nie za piękny, załóżmy siatkowy. Jakie rośliny możemy posadzić, żeby przykryć ten płot, a jednocześnie mieć taki rodzaj żywopłotu, chociaż nie będzie to w pełni żywopłot?
Pomijając tuję, standardową tuję szmaragd, oczywiście są inne kolory. Jeżeli mówimy o żółtych, może być to odmiana, o której wspomniałem wcześniej, Golden Szmaragd, mogą być odmiana Yellow Ribbon, może być Sunkist, może być Europe Gold. Tych zielonych barw jest jak gdyby duża paleta tych barw. Kwestia dostępności tych tuj też jest różnorodna, więc mówiąc o żółtym kolorze, jest wybór, jeżeli mówimy o tujach, jest żółty kolor. Jeżeli mówimy o kolorze srebrnym, bardzo kiedyś popularne były cyprysy Lawsona, odmiana Columnaris, która była potocznie uważana za srebrną tuję. Tak to się nazywało. Problem z tym cyprysem był taki, że na nasze warunki cyprysy Lawsona potrafią przymarzać. Oczywiście gdzieś na mieście, w centrum miasta są klienci, którzy posiadają te żywopłoty, tną je, jakoś się te rośliny trzymają, ale była taka fala z marketów, gdzie było to przywożone z Holandii, było to stosunkowo tanie i klienci rzeczywiście duże ilości tego sadzili, ale jak były mroźne zimy, to marzło. Problem, jaki się pojawiał, był taki, że powiedzmy wypadała co piąta roślina, okazywało się, i był kłopot, bo rośliny rosły, tu za mała i rodził się jakiś problem z dobraniem tego, jeżeli mamy jednorodne. Właśnie ta różnorodność powoduje, że jeżeli mamy żółte, szare, zielone, to w przypadku, gdy któraś nam wypadnie, nie razi, tak, i nie mamy z tym kłopotu, żeby tą dziurę, tą przerwę zatkać jak gdyby innym gatunkiem czy innym kolorem. Więc to jest ten plus różnorodności. Jeżeli mówimy o tej siatce, żeby zakryć. Jeżeli opnącza, winobluszcz, jak najbardziej. Jest jeszcze takie silne pnącze, nazywa się Erdesa Uberta. Lekko to kwitnie, też może zasłonić nam siatkę.
A na przykład owocowe, jakieś krzewy?
Myślę, że te owocowe ja bym zostawił troszeczkę tak bardziej z tyłu, na żywopłot bym tych z malinami chyba nie szedł.
Maliny się szybko rozrastają. Często tak jest, że właśnie przy płocie, jeżeli chcemy go trochę przykryć, a nie chcemy robić tradycyjnego żywopłotu, to wtedy właśnie sadzimy pod płotem najczęściej czy porzeczki, czy jeżyny, czy właśnie maliny.
Jeżeli uważamy, że będziemy z tego miejsca korzystali i jedli te owoce, jak najbardziej, to jest dowolność. Co komu jak gdyby pasuje. Mogą być i te maliny, mogą być te jeżyny. Kwestia, co kto lubi, kwestia umiejscowienia tego. Bo tak naprawdę można te drzewa owocowe pleść w żywopłot. Na przykład pojawiły się też, jeżeli już tak dotykamy trochę tych owocowych, na nóżkach szczepione agresty, porzeczki. To powoduje, że ta agrest i porzeczka, która nam się zawsze kojarzyła z takim działkowym krzewem, gdzie zawsze się to zbierało owoce, no to można trochę zamienić na coś bardziej atrakcyjnego wizualnie, że to jest na jakiejś nóżce, że można to przycinać i już to inaczej wygląda.
I mamy przyjemne z pożytecznym, bo mamy estetyczny krzew, a jednocześnie chodząc po ogrodzie coś możemy sobie skubnąć i zjeść, prawda?
Dokładnie, smacznego. Ewentualnie zostawić to dla jakiejś tam zwierzyny, dla ptaszków.
Kolejny element w naszym ogrodzie, który jest bardzo istotny, to jest trawnik. No bo nie dość, że to jest piękne tło dla oczywiście wszystkich roślin, które mamy. Ma też dobry wpływ na nasze samopoczucie, bo jak patrzymy na zieleń, to wiadomo, że i oczy, to psycholodzy, to już nie będziemy tego tematu rozwijać, bo każdy wie, tworzy mikroklimat. No właśnie, dwa rodzaje są trawników w zasadzie. Możemy wysiać trawnik i możemy kupić go gotowy. Który jest lepszy?
Kwestia zasobów finansowych, jeżeli mógłbym powiedzieć, no z siewu jest jak gdyby rozwiązanie tańsze, chociaż mam wrażenie, że jak gdyby z siewu ten trawnik jest mocniejszy. Mhm. To znaczy użyte nasiona, które są sprzedawane, nasiona jak gdyby, są jak gdyby mocniejsze mieszanki robione. Natomiast trawniki z rolki to już są mieszanki przygotowywane przez producentów i oni już tam mają te swoje metody, swoje techniki. I te trawniki są troszeczkę tak, jakbym powiedział, te rośliny z Holandii. To znaczy one są trochę takie wychuchane, piękne, ładne, ponieważ producenci trawników z rolki starają się, żeby ich towar był po prostu bardzo atrakcyjny.
Czasami wyglądają jak na polach golfowych, tylko czy nie jeden sezon przypadkiem.
Kwestia umiejętnego zastosowania takiej trawy z rolki to po pierwsze. Po drugie, przy większych powierzchniach, jeżeli chcemy rozłożyć trawę z rolki, uważam, że system nawadniający jest niezbędny, ponieważ taka trawa jest trawą bardzo wymagającą. Jest to duża masa zielona, która pochłania duże ilości wody. Jeżeli taki trawnik jest rozkładany, powiedzmy, na wiosnę, trochę czasu trwa, zanim on się zadarnie, zanim sam będzie samowystarczalny, on pożera duże ilości wody. Więc jeżeli chcemy mieć taki trawnik z rolki przy dużych powierzchniach, raczej bardzo trudno nam będzie go podlać ręcznie, jak to sobie wyobraża, że się poświęci. No są tacy, ale w jednym roku poświęcimy się, ale co będzie w kolejnych latach? Takie trawniki już są konstruowane na to, że będą ładne, ale jeżeli o nie zadbamy. Trawniki z siewu mają to do siebie natomiast, że jeżeli tam bardziej podlejemy, to szybciej nam wyrośnie, jeżeli będziemy mniej podlewali, trochę później. I on jakoś tam powoli, krok za krokiem, czy podlejemy mniej, czy więcej, to już od nas zależy, ale on jakoś sobie będzie radził. Owszem, nie jest tak piękny jak ten wykonany profesjonalnie przez firmę produkującą.
Kolejny element w naszym ogrodzie, który zaczął się pojawiać, wraca do łask, bo mówiliśmy od kilku lat już o tym, że warzywniki, czyli ta część taka gospodarcza, raczej znikała z naszych ogrodów i bardziej na rzecz rekreacyjnej części, ale zaczyna wracać teraz powoli. Gdzie taki warzywnik najlepiej ulokować? No bo przecież nie na środku naszego pięknego, kolorowego ogrodu.
A tu mogę zaskoczyć, powiedzieć, że nawet mógłby być na środku. Znaczy pod warunkiem, kwestia, co kto lubi, ale można pomyśleć o kształcie tego warzywniaka.
Bo to są zupełnie inne warzywniaki niż były kiedyś, prawda? Te teraz nowoczesne.
No bo kwestia, do czego to nam ma służyć. To znaczy najczęściej te kiedyś to praktycznie żywiły całe rodziny. Tak. Te obecnie to raczej są po to, żeby jakoś tam przyprawę uzyskać.
Skubnąć
tak,
sobie
skubnąć coś. I mieć z tego frajdę, powiedzmy. Więc one nie są już tak duże. Takie warzywniaki o tyle wracają do łask, że właśnie są małe i ewentualnie jest zabawa kształtem, zabawa wyglądu tego warzywniaka. Spotykam się z tym, że on jest w miarę widoczny, ale może być lekkim żywopłotem zasłonięty, ponieważ są takie okresy w tym warzywniaku, kiedy one są owszem ładne poprzez swoje rośliny, natomiast są okres zbioru i po zbiorach one wyglądają tak, jak wyglądają z tych lat młodzieńczych.
Lepiej, żeby nie rosły jakieś duże drzewa, prawda, czy jakieś rośliny wielkie, czy rozkrzewione bardzo przy naszym warzywniku, bo będą pobierały z gleby te składniki, które warzywom są potrzebne, a warzywa lubią sobie dobrze zjeść.
Tak, jak najbardziej. Pamiętajmy, że stosować w tym momencie należy nawozy naturalne, już o chemii należy zapomnieć. Rzeczywiście kwestia nasłonecznienia tego terenu, kwestia podlewania tego naszego warzywniaka. Takie rzeczy można gdyby rozwiązać trochę technicznie, ułatwić sprawę. Spotkałem się z tym, że pani domu oczekiwała, jak gdyby chciała, żeby do tego warzywniaka można było w kapciach dojść. Więc kwestia tej ścieżki, o której na początku rozmawialiśmy, żeby ten warzywniak był w takim miejscu, żeby dało się tak na paluszkach, w kapciuszkach, jeszcze w szlafroku porannym wbiec, wziąć.
Na boso najlepiej po rosie.
No możemy się takimi elementami bawić w ogrodzie i właśnie powiem może taki pomysł, samo projektowanie tego, planowanie, gdzie ten warzywniak ma być. Można oczywiście wziąć rodzinę, posadzić przy stole, na ten temat porozmawiać. Może być to ciekawy temat wieczornej rozmowy. Idzie ta moda, że ten warzywniak jest kolejnym elementem obok, powiedzmy, mikroplacu zabaw, tarasu. To jest kolejny gdyby element naszego ogrodu, następną strefą, gdzie możemy tam po prostu się trochę pogrzebać w tej ziemi.
Kolejny element ogrodu, dosyć ważny i często pojawiający się w ogrodach naszych, to są skalniaki. Czy jesteśmy nad morzem, czy jesteśmy na równinach, gdzie byśmy nie byli, to te skalniaki, które raczej się z górami kojarzą, w zasadzie w prawie w każdym ogrodzie są. Skąd te skalniaki? Tak tęsknimy do tych gór?
Praprzyczyną powstawania takich skalniaków to były chyba sterty kamieni, które zostały.
I nie było co z nimi zrobić.
Nie było co z nimi zrobić.
A potem tak ładnie obrosły i się okazało, że te kamienie i ta trawka i rośliny fajnie wyglądają, tak?
No tak można przyjąć, że jeżeli mieliśmy tą kupę kamieni, chcieliśmy, żeby ona była ładna, więc ludzie sadzili
tutaj
między
te
kamienie. Tak jest. I powstała jakaś taka górka. Ja myślę, że teraz te skalniaki raczej wynikają z tego, żeby zamaskować pewne fragmenty ogrodu, na których nie jesteśmy w stanie na przykład wykonać trawnika. Trawnik musi być płaski, żebyśmy mogli go skosić. Natomiast pozostałe fragmenty ogrodu, gdzie są jakieś skarpy czy jakieś uskoki, to w te miejsca możemy właśnie tak zaaranżować, żeby użyć tam kamień. Padki powodują to, że ziemia może być tam ruchoma i żeby zabezpieczyć, żeby ta ziemia nam nie spłukiwała się, nie wypływała, to właśnie możemy zabezpieczać kamieniem, który to swoim ciężarem będzie blokował. No natomiast sam kamień siłą rzeczy no nie jest atrakcją w ogrodzie. Posadzenie różnorodnych roślin między tymi kamieniami powoduje uatrakcyjnienie tego niby kamieniska i w ten sposób powstają nam te jak gdyby skalniaki. Więc bym powiedział tak, jeżeli ktoś swój teren ogrodu popatrzy, to może wypatrzeć nie tyle co chęć zrobienia skalniaka, tylko on wychodzi jak gdyby naturalnie, że są fragmenty, które wymagają zastosowania kamienia.
Gdybyśmy mieli w kilku słowach zrobić krótki kurs naszym słuchaczom przygotowania skalniaka, to co byśmy powiedzieli?
Ten krótki kurs to ja może opowiem w ten sposób powinien wyglądać, że po pierwsze, jeżeli chodzi o teren, to teren raczej proponowałbym wybrać, żeby on był w formie naturalnej, czyli zamiast specjalnie usypywać, to spodziewam się, że już jakiś fragment mamy. Więc po drugie, oczyścić na pewno z wszelkiego rodzaju chwastów, jakichś tam kamieni, korzeni i tak dalej. Trzecia sprawa może być taka, że należałoby tą taką górkę zastosować tak zwaną, ja to nazywam matą szkółkarską. Niektórzy mówią to włóknina, różne ma to określenia. Chodzi o to, żeby było to tworzywo, które powoduje, że uniemożliwia rośnięcie chwastom, natomiast przepuszcza wodę. I druga sprawa, na takich górkach stosowanie tej maty powoduje, że nie pozwala ta mata przesuwać się ziemi, wypływać tej ziemi. Tak przygotowaną, nakrytą tą górkę, tą matą szkółkarską, zakładamy kamieniami i ewentualnie wycinamy otwory w tej macie i tam sadzimy rośliny, które chcemy. Może być na przykład taki pomysł, używam określenia suchy potok, bo zastosując jednorodny rodzaj kamienia, powstaje nam pewne kamienisko. Natomiast możemy go jak gdyby rozciąć inną barwą kamieni, na przykład jasnym jakimś kolorem kamienia i to nam może sugerować, że to jest tak zwany potok, który tam płynie sobie, nie sadząc w tym miejscu rośliny, tylko sadząc rośliny dookoła tego innego rodzaju kamienia, uatrakcyjniamy to, że mamy tam niby potok, który funkcjonuje, jak jest mokro, natomiast jak jest sucho, po prostu są inne kamienie. I uważam, że taki element w ogrodzie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem.
Wyższa szkoła, to już skoro zaczęliśmy tu o potoku, wyższa szkoła jazdy to jest oczko wodne.
No, trochę się to przejadło.
Ta woda, ten szum w ogrodzie...
No, urok ma, ale klienci są już bardziej uświadomieni i wiedzą, że ta urokliwość ma swoje koszty. To znaczy, żeby mieć wodę w ogrodzie, z której można się cieszyć, że ona jest czysta, to niestety to wymaga wysiłku, finansów, no i trochę chęci poznania tego problemu, ponieważ woda w ogrodzie nie jest bezproblemowa. Są firmy, które specjalizują się, powstały w ogóle całe przedsiębiorstwa, które specjalizują się w sposobach oczyszczania tej wody, tworzą urządzenia, które mają uatrakcyjnić ten bieg wody, poczynając od źródeł wody, które pchają tą wodę, czyli różnego rodzaju pompy, fontany i tak dalej, poprzez właśnie stosowanie filtrów, środków chemicznych, które to oczyszczają, poprzez formy oświetleniowe, dyfuzery, które robią mgiełki. Także ta branża, ta nisza taka związana z wodą też się rozwinęła. Owszem, te pomysły tak naprawdę idą trochę do nas z Europy Zachodniej. Robią tak zwane gotowce, czyli to jest dobre rozwiązanie, ale niestety kosztowne. To znaczy, że kupujemy pewien cały pomysł na tą wodę w ogrodzie poprzez nawet rozwiązanie z pilota. Także możemy za pomocą pilota sterować natężeniem strumienia, oświetleniem tego strumienia, poprzez oczyszczanie tego strumienia. Także no, ta technika wodna poszła do przodu, ale nie jest to tanie rozwiązanie.
Nie jest tanie, ale to ja będę upierała się przy tym jednak, że te oczko wodne to każdy by chciał mieć. Gdybyśmy takie najprostsze oczko wodne próbowali sobie zrobić, to w jaki sposób?
No oczywiście, no musi być jakiś wykopana, tak powiem, otwór w ziemi. Na pewno musi być to wyścielone folią. Owszem, kiedyś starsze metody mówiły, że to gliną należy wysmarować, wtedy jak gdyby jest to naturalne, ale nie oszukujmy się, z gliną to już jest też kłopot i ewentualnie łatwiej nam zastosować jest folię. A teraz jeżeli dochodzimy do tematu folii, folie też są różne gdyby grubości. Spotkałem się z takim problemem, że jeżeli ktoś ma zwierzęta, okazuje się, że zwierzę, które wpadnie do tej wody, do tego naszego oczka, jest w stanie pazurami podrapać tą folię i porobić otwory. Też pamiętajmy, że my wchodząc do takiego oczka możemy mieć w bieżniku buta kamień ostry i wchodząc czy schodząc gdzieś tam do tego oczka też możemy zrobić otwór. Więc w tym momencie sama ta folia to już jest jak gdyby rozwiązanie bardzo takie ekstremalnie proste, ale pamiętajmy, że to w każdym momencie możemy to zniszczyć niechcący. Jeżeli chcemy już to zabudować bardziej, być pewnym tego, że to jest szczelniejsze, to warstwy, które powinniśmy zastosować, to mniej więcej licząc od dołu, to jest tak, wykupujemy otwór, sypiemy warstwę piasku, który nam będzie chronił pod spodem, jeżeli jakiś korzeń, jakiś kret nam by tam chciał wskoczyć, to ten piasek nam chroni folię przed przebiciem. Z tym, że jeszcze pod folią powinniśmy zastosować taką włókninę, nazywa się to geowłóknina. Gnije, ale nam separuje jeszcze tą folię od spodu, żeby tam jakiś kamień się nam tam nie przesunął, nie uszkodził. Więc jeżeli już mamy ten piasek, tą geowłókninę, tą kolejną folię, to możemy pomyśleć o tym, żeby wówczas na tej folii, jak gdyby za pomocą betonu i kamienia, wymurować skorupę, po której będziemy mogli chodzić. I taka warstwa, jak gdyby będąc warstwą i ozdobną, ponieważ jest to zrobione z kamienia, i warstwą ochronną tej folii pod spodem, pozwala nam użytkować te oczko w sposobie takim, że możemy je myć, chodzić jak gdyby w środku tego oczka, bez konsekwencji dla szczelności. Pamiętajmy o tym, że takie oczko, jeżeli już budujemy, to sam brzeg tego oczka, sam kant, powinien być nieco kilkanaście centymetrów powyżej naszego terenu trawnika, jeżeli to robimy, ponieważ te wywyższenie powoduje, że w przypadku opadów woda z zewnątrz nie dostanie nam się do środka. Następnym takim niuansem, który możemy wziąć pod uwagę, to jest to, jeżeli oczko jest konstruowane na zasadzie zwężania się ku dołowi, to w momencie, kiedy następuje parowanie wody, bardzo mocno mogą się odsłaniać brzegi tego oczka. I ostatnie, jak gdyby ta strefa brzegowa powinna być mocno zrobiona pionowo, bo w momencie, kiedy woda opada w dół, to nie odsłania na szerokość, tylko odsłania nam trochę brzeg na wysokość. Natomiast nie jest atrakcyjne to, że jeżeli oczko nam w całości odsłoni, to okaże się, że warstwa tafli wody jest małe w stosunku do ilości kamienia, które mamy wokoło. To są takie, no powiedzmy, niuanse. Półki można porobić w środku, żeby jeżeli chcemy zastosować rośliny wodne, to nie wrzucimy je tak samopas do środka, tylko najczęściej stosujemy to, że sadzimy je w donicach. Te donice ustawiamy na różnych półkach, które tam w tym oczku wcześniej stworzyliśmy. Dzięki temu zawsze możemy taką roślinę wyjąć z tego oczka, oczyścić, wymienić, zamienić, nie powodując zanieczyszczenia.
Mówiliśmy o oczkach, które możemy zrobić sami, ale można też kupić takie gotowe niecki.
Teraz tego, co kojarzę, to już można takie rzeczy kupić przez internet nawet. Kwestia, no w tym momencie jesteśmy skazani na wymiar, który producent nam podaje. To jest dobre rozwiązanie. Pamiętajmy tylko, że taka niecka jest jak gdyby już na stałe. W przypadku tych oczek, które jak gdyby są budowane, spotkałem się z tym, że nawet są zasypywane i jest jak gdyby w tym momencie można zasypać takie oczko i powstaje rabata z roślinami. Bo i tak klienci postępowali, jeżeli nie radzili sobie z tą wodą, nie radzili sobie jak gdyby z czyszczeniem tego oczka, jak gdyby chcieli już zlikwidować, więc to można zasypać. No w przypadku takich pojemników, jak gdyby no kwestia zasypywania takich pojemników, więc może być problematyczne, ale jeżeli już chcemy mieć to oczko, chcemy mieć tą plastikową formę, jak najbardziej, producenci tam przewidują te półki na te rośliny wodne. Na pewno jest to dobre rozwiązanie, bo kupujemy gotowca, nie martwimy się, usadawiamy gdzie tam sobie życzymy. Jest to trwałe, mocne, nie boimy się działalności zwierząt, kretów i takich innych rzeczy. Więc to jest dobre. Pamiętajmy tylko o tym, żeby wybrać takie, jakie potrzebujemy. Kwestia głębokości, szerokości, długości.
Był boom oczywiście taki bardzo duży na oczka wodne, ale większość się przekonała, że jest to naprawdę dużo pracy i dosyć trudne i ciężkiej pracy. W takim razie, co zastąpiło oczko wodne w tej chwili?
Bym powiedział, że są, tak jak rozmawiamy tu o pewnych takich systemach, to są takie gotowe, powiedzmy, fontanny. Może bym powiedział, że chodzi bardziej o to, że nie cieszymy się samą wodą, tylko spływem tej wody. Niejako, że zbiornik jest jak gdyby, można powiedzieć, zakopany. Służy nam tylko jako za zbiornik wody. Natomiast poprzez pompę w obiegu zamkniętym, poprzez formę kaskady, woda spływając robi nam szum, robi nam ruch. Natomiast tak naprawdę nie korzystamy z tej wody, która jest pod spodem. I to jest tylko jak gdyby ten zbiornik. Natomiast cała atrakcja polega na tym, na tej górze, na tej kaskadzie, która jest może oświetlona, może właśnie możemy przełączać i że to spływa szybciej, wolniej i tak dalej. To jest atrakcja. Plusem tego takich pomysłów jeszcze jest to, że można je stosować w miarę małej przestrzeni, bo oczka wodne wymagają dużych przestrzeni. Natomiast takie gotowce, takie właśnie te fontanny, te wylewki wody są jak gdyby stosowane nawet przy mniejszych powierzchniach, nawet na tarasach, w blokach, gdzie wydaje się, że no woda na tarasie w bloku to coś abstrakcyjnego. Teraz okazuje się, że nie, można kupić i zastosować to, zamontować i się tym cieszyć.
I efekt mamy taki sam jak to wracochłonne oczko wodne, tak?
Pamiętajmy, że o wodę i tak musimy jakoś tam zadbać, zastosować jakieś środki chemiczne, żeby ta woda była czysta, żeby ona nie śmierdziała. Na pewno tej wody tam jest mniej w tym obiegu. Łatwiej nad tym je zapanować. No mamy ten szum wody i myślę, że w tym kierunku powinniśmy podążać. To znaczy wykorzystywać raczej ten efekt, a nie tą ciężką, mozolną pracę nad tym dużym oczkiem w ogrodzie. Chociaż i tacy klienci się zdarzają, którzy chcą mieć tą taką wodę bardziej naturalną, bardziej taki staw.
Dziś w ekosferze zdradziliśmy kilka, może nawet kilkanaście tajemnic, jak zagospodarować nasz ogród i co w nim zrobić i jak to zrobić. No to pozostaje nam tylko do pracy w takim razie. Gościem studiu był Piotr Gwoździ, właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Białymstoku. Aneta Gała-Burda, zapraszam na ekosferę za tydzień.
Ekosfera.